Laudetur Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. Pierwszego października na magazyn zaprasza Państwa ksiądz Tadeusz Cieślak. Za chwilę aktualności watykańskie, papieskie spotkania z prezydentem Tanzanii i z rodziną włoskiego tygodnika Familia Christiana. Następnie Beata Zajączkowska będzie rozmawiała z arcybiskupem Józefem Michalikiem, uczestniczącym w obradach przewodniczących Konferencji Episkopatów Europy. Zapraszamy.
Benedykt XVI spotkał się z prezydentem Tanzanii Benjaminem Williamem Mkapą. Afrykański polityk odbywa w tych dniach całą serię podróży zagranicznych. Ostatnio odwiedził RPA, gdzie wsparł prezydenta Thabo Mbekiego w jego wysiłkach na rzecz przywrócenia pokoju na Czarnym Lądzie, zwłaszcza na Wybrzeżu Kości Słoniowej. Prezydent Mkapa przybył do Rzymu przedwczoraj, stąd udaje się do Niemiec, gdzie w poniedziałek ma spotkać się z prezydentem Horstem Kellerem.
Awangardowym apostolstwem nazwał Benedykt XVI dzieło prowadzone przez księży paulistów i ich współpracowników na polu mediów. Spotkał się w sali klementyńskiej w Watykanie z 500-osobową grupą zakonników i świeckich związanych ze zgromadzeniami założonymi przez błogosławionego Jakuba Alberione. Prowadzą oni rozgałęzione na wiele krajów wydawnictwo, działające również w Polsce pod nazwą Edycja Świętego Pawła i liczne księgarnie. Publikują też materiały audiowizualne i multimedialne. Z czasopism wydawanych przez paulistów najbardziej znany jest tygodnik Familia Christiana, Rodzina Chrześcijańska.
Głosić Ewangelię posługując się nowoczesnymi środkami przekazu. To właśnie ma realizować czasopismo Familia Christiana, docierając do licznych włoskich domów w kraju i za granicą. Obok koniecznej formacji zawodowej wymaga to przede wszystkim głębokiego osobistego kontaktu z boskim mistrzem. Wasz założyciel zawsze był świadomy znaczenia tej potrzeby ascetycznej i duchowej. Właśnie dlatego w centrum każdego dzieła i domu waszego zgromadzenia postawił Eucharystię, słuchanie słowa i ducha głębokiej modlitwy.
O konieczności odważnego głoszenia Ewangelii oraz o odpowiedzialności naszego kontynentu za dzieło ewangelizacji świata przypomniał Benedykt XVI biskupom Starego Kontynentu. W Rzymie trwa zgromadzenie plenarne Rady Konferencji Episkopatów Europy. W orędziu przesłanym biskupom przez watykańskiego sekretarza stanu kardynała Angelo Sodano papież nawiązuje do tematu obrad Sobór Watykański II Europa, jakie wskazówki na przyszłość.
Benedykt XVI podkreśla aktualność soborowej lekcji dla współczesnego Kościoła. Zaznacza, że mimo rosnącej sekularyzacji czy rozwijającego się laicyzmu i irracjonalizmu, Sobór uchronił świat i Kościół przed jeszcze poważniejszym kryzysem niż ten, którego jesteśmy świadkami. Papież podkreślił potrzebę wzrostu wśród chrześcijan świadomości tego, iż Ewangelii nie można zatrzymywać dla siebie. Staje się to pilne szczególnie teraz, kiedy w Europie obserwujemy wzrost pluralizmu religijnego i obecności muzułmanów. Benedykt XVI z nadzieją patrzy w przyszłość. W przesłaniu do biskupów Europy podkreśla, że idąc śladem tak wielkich świadków wiary jak Paweł VI czy Jan Paweł II, Kościół odważnie i wiarygodnie dalej będzie głosić światu Ewangelię nadziei.
W zgromadzeniu plenarnym Rady Konferencji Biskupów Europy bierze udział arcybiskup Józef Michalik, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.
Sobór Watykański II a Europa. To jest hasło toczących się obrad przewodniczących Konferencji Episkopatów Europy. Jakie wskazówki, czego one dotyczą, o czym jest mowa w czasie tych kilku dni?
Refleksja poświęcona Soborowi jest próbą odkrywania na nowo tego, co dla Kościoła jest bardzo ważne. To jest siła, moc objawienia Bożego i tradycji. I ta tradycja poprzez historię Kościoła ujawnia różne elementy, fragmenty tego nauczania Chrystusowego, które zostały przechowane i z nową siłą niejednokrotnie przemawia do ludzi. W tej tradycji wielkiej, która sięga czasów apostolskich, pisanej, można by powiedzieć, przez wielką literę T, jest jeszcze ta mała tradycja, nasza ludzka, która próbuje być niejako cieniem, echem tych różnych wielkich dogmatów wiary, prawd objawionych. Sobór Watykański miał tę intuicję, żeby przystosować do naszych czasów umiejętność przekazywania Słowa Bożego i odkrywania tych wielkich wartości, które przekazała nam tradycja apostolska. Dzisiaj odkrywamy na nowo, że ten Sobór Watykański był we właściwym momencie, że to był czas, który w świecie, w Europie przygotowywał też wielkie wydarzenia. Przecież po Soborze Watykańskim w bardzo krótkim czasie nastąpił rok 1968, te wielkie wydarzenia rewolucji kulturalnej, europejskiej, światowej. Także w Kościele, który uczestniczy w rytmie życia tego świata, były pewne sprawy, które trzeba było podjąć. I tu ten wielki geniusz świętych ludzi przemówił, Jan 23, zdecydował się na zaufanie do biskupów, zaufanie do ludzi, do soboru, do Ducha Świętego, na zaufanie, które jest wyrazem wprost dziecięcej wiary. I dlatego spojrzenie dzisiaj na Sobór Watykański II jest odkrywaniem ciągle, że w wielu punktach nie wyczerpaliśmy do końca tego, co tam w nim jest. Chociażby ta antropologia chrześcijańska, to zaufanie do człowieka. Człowiek jest drogą Kościoła, powtarzał Jan Paweł II. To przecież soborowy język. Chrystus jest centrum życia. To jest przecież chrystocentryzm, który przypomniał nam Sobór. Wielkim nauczycielem Soboru Watykańskiego II, jego nauki, interpretatorem jego oczekiwań był Jan Paweł II. Zdarzało się, że ktoś czasami próbował mówić o nowym soborze w Kościele. Ja byłem kilkakrotnie świadkiem, jak Ojciec Święty reagował bardzo zdecydowanie, mówiąc, skarby Watykanum Secundum są ciągle jeszcze do odkrycia. Nie przechodźmy obok tego obojętni, co jest pod ręką, co już jest i wypracowane, i co jest jakimś zmagazynowaniem i myśli, i troski, i wiary, i miłości do Kościoła, i odpowiedzi Ducha Świętego na to, co ci ludzie owego czasu wypracowali. Niewątpliwie Sobór Watykański II to jest potwierdzenie doktryny, ale też i ta intuicja, która z konstytucji dogmatycznej o Kościele, czyli z tej wiary, przeszła w nauczanie konstytucji duszpasterskiej o Kościele, o tej obecności Kościoła, obecności Chrystusa żywego pośród nas w dzisiejszych czasach. Kolejną intuicją wielką, która także na tym soborze i na tych naszych obradach wiele czasu jej poświęciliśmy, był ekumenizm, trzecie zebranie, spotkanie europejskie, ekumeniczne, które jest przygotowywane w Rumunii, w Sibiu za 2 lata. I wydaje się, że coraz pełniej dojrzewamy do stwierdzenia tego, że katolik nie może nie być ekumenicznie nastawiony, że katolicyzm, chrześcijaństwo musi być ekumeniczne. Dążenie do jedności jest jakimś życiowym wołaniem samego Kościoła, że Chrystus miał rację modląc się o jedność na ostatniej wieczerzy i to jest właśnie ten testament Jego, który zostawił, żebyśmy byli jedno, żebyśmy próbowali jednak w drugim człowieku, zwłaszcza ochrzczonym, zwłaszcza dzielącym z nami te same sakramenty, ale nie będącymi w jednym Kościele, żebyśmy z nimi też nawiązywali kontakt braterstwa, zaufania, zatroskania o nich, postawienia się w ich miejscu, zaniepokojenia się ich niepokojami. Bo myślę, że kościoły tego chyba oczekują. Ta nieufność może wtedy troszkę prysznie. Może odejdą też i te polityczne uwarunkowania tu i ówdzie, które przeszkadzają w tym spojrzeniu na drugiego chrześcijanina, prawosławnego, protestanta czy katolika.
Oczywiście ekumenizm, otwarcie, ale chyba też obrona wartości chrześcijańskich. Benedykt XVI zaapelował do biskupów, żeby ewangelizowali, to znaczy, żeby Kościół wierzący ewangelizowali, żeby wychodzili z przesłaniem, z orędziem Ewangelii do ludzi mieszkających w Europie. Czy tutaj nie ma jakiejś obawy właśnie przed tym pluralizmem religijnym, który da się zauważyć w Europie i jakoś przed światem islamu?
Istnieją różni ludzie, istnieją różne religie na świecie i Kościół nie zamierza nikogo siłą zmuszać do przyjęcia prawdy, dlatego że człowiek nosi w sobie tę możliwość wyboru przez wolność, przez rozum, przez uczucia, jest tym obrazem Boga. Wierzymy jednak, że nawet w tych religiach innych jest jakaś część tej Bożej prawdy zostawionej ludziom. I trzeba pomagać im, pokazywać tę naukę Jezusa, pokazywać tego, który jest jedynie pośrednikiem i drogą do zbawienia. Ta droga może być różna, może się zdarzyć, co święty Paweł przestrzegał, że ci, którzy otrzymali całą prawdę, pełne objawienie, nie umieją z niej skorzystać, a zbawią się ci, którzy umieją słuchać, wpatrywać się we własne sumienie, którzy zachowują prawa natury przez Boga wpisane w ich serce. I dlatego trzeba szanować drugiego człowieka, bo nigdy nie wiemy ostatecznie, czy nie jest on bliżej Pana Boga niż ja, niż my. Ale nie możemy wymawiać się takimi czy innymi racjami, żeby nie proponować, nie pokazywać tego światła, które odkryliśmy, które świeci. I dlatego myślę, że to polecenie głoszenia Jezusa, pokazywania Jego tej niezwykłej, pięknej, powiedzmy, prawdy nauki, która mówi, że człowiek stał się dzieckiem Bożym, która mówi, że trzeba kochać bliźniego, że trzeba przebaczyć wrogom, kochać wroga, oddać za niego życie. To jest uskrzydlająca człowieka wizja i perspektywa każdego człowieka. I dlatego myślę, że to trzeba głosić i to często w ostatnich latach Jan Paweł II i obecnie papież przestrzega przed zrelatywizowaniem spraw. Relatywizm jest wielkim niebezpieczeństwem. Też taki wolontaryzm, taki liberalizm osobisty. Ja zdecyduję, co wszystko. Też nie. Prawda nie zależy od mojej woli. Prawda jest niezależna od tego, czy ona mi się podoba, czy nie. Niekiedy jest wymagająca, trudna, ale ona jest zawsze prawdą, jest światłem. Jeśli się ją pominie, to się nie zrealizuje człowiek jako taki, nawet nie osiągnie tego szczęścia, którego pragną. To trzeba widzieć dzisiaj i nie bać się tego poszukiwania uczciwego. Dlatego to głoszenie Ewangelii, wsłuchiwanie się w głos Kościoła jest potrzebne dzisiejszemu światu. I dlatego trzeba obiektywizować swoje myślenie poprzez konfrontację z innymi, ale jednocześnie radować się tą prawdą, którą mamy i nie wpadać w kompleksy też wobec dzisiejszego świata, że oni idą dalej, czy mają jakieś inne, ciekawsze rozwiązania. Pytać się trzeba też o to, dokąd one doprowadzą te rozwiązania. Czy to jest pełna prawda, czy to są namiastki jej. Natomiast w świecie współczesnym jest miejsce dla wielu ludzi. Już Europa dzisiaj nie może się odbyć bez muzułmanów. Tylko teraz jak się z nimi będzie obchodzić? To jest pytanie. Pluralizm jest niewątpliwie przyszłością. Miejsce dla wszystkich musi być na tej ziemi. Trzeba o tym mówić i trzeba jednak to miejsce tak porządkować, żeby dla każdego ono mogło być. Dzisiaj tej niesprawiedliwości na świecie jest przecież dramatycznie dużo. W jednym miejscu płaci się za to, że się nie uprawia roli i rolnicy są w dramatycznej sytuacji, a w drugim miejscu ludzie umierają z głodu. Świat musi dojść do nie tylko solidaryzmu na interesie finansowym opartego, ale do jakiejś głębszej solidarności ludzkiej, która będzie pomagała rozwiązywać najtrudniejsze nawet problemy, bronić człowieka przed nim samym.
A propos ewangelizacji, oczywiście pluralizm, szacunek dla każdego, ale czy ksiądz arcybiskup nie ma nieraz wrażenia, że polityk wyznający laickie poglądy łatwiej się do nich przyznaje niż na przykład polityk chrześcijanin? Przekładając to chociażby na to, co się dzieje w Europie, eutanazja, liberalizacja aborcji, atak na rodzinę. Ostatnio, kiedy Kościół we Włoszech zdecydowanie wypowiedział się przeciwko zrównaniu związku nieformalnych z małżeństwem, Kościół włoski został oficjalnie oskarżony o ingerencję w politykę.
Mam wrażenie większe nawet, że dzisiaj wykreśla się Pana Boga ze społeczności, że dla wszystkich jest wolność, tylko nie ma wolności dla Pana Boga, dla Kościoła, dla religii. W wielu wypadkach to widać. Mamy tego przykład chociażby w podejściu niektórych polityków, pewnie większości, do konstytucji, którą odrzuca się teraz w wielu krajach z nieco innych racji, ale ta racja jest u fundamentu. I myślę, że trzeba, żeby chrześcijanie zrobili więcej. Bardzo pięknie na ten temat mówił były kanclerz Kohl w Gnieźnie 2 tygodnie temu, mówiąc, że chrześcijanie nie zrobili wszystkiego, co powinni zrobić. Nie tylko katolicy, ale w ogóle chrześcijanie, żeby zamanifestować konieczność wierności prawdzie i historycznej, która promieniuje również na przyszłość. Więc myślę, że mamy takie wrażenie, że dzisiaj jest więcej wolności dla tych, którzy są zwolennikami rewolucji francuskiej i jej dziedzicami, czy rewolucji październikowej i jej dziedzicami. Może nie jest to do końca zamierzone, ale to stało się chyba takim zwyczajem, o którym trzeba mówić i bardzo dobrze, że się zaczyna poruszać te tematy. Dlatego myślę, że ten uniwersalizm i ta miłość, która promieniuje z Ewangelii, ta nauka Kościoła i społeczna nauka Kościoła i ta nauka teologiczna i ten humanizm chrześcijański, no to jest coś niezwykle pięknego, coś bogatego. Coś, co otwiera oczy ludziom na drugiego człowieka zupełnie z innej strony stojącego. I to jest niewygodne, bo to jest wyrazem wolności Ducha Świętego, który przejawia się przez działanie wolność konkretnego człowieka. I to jest ten dziwny atawizm niechęci ludzi spod znaku innego niż Chrystusowy krzyż. Ale nie trzeba się zniechęcać. Ja myślę, że to jest okazja do mówienia o tym, to okazja do zaufania młodzieży, szukania i oczekiwania i pomagania nowym pokoleniom, żeby nie byli szowinistami religijności, ani żadnej idei szowinistami, tylko żeby byli gotowymi do ofiary, do dania świadectwa tej wierze, w której zostali ochrzczeni i żeby potrafili o tym tak mówić, żeby to innych przekonywało. Natomiast chrześcijanin musi być człowiekiem, który będzie miał odwagę stanąć pod prąd, który będzie miał odwagę zauważyć niebezpieczeństwa i zwrócić na nie uwagę. Bo nie da się przecież przegłosować pewnych prawd. Demokracja jednak ma pewne ograniczenia. Nie można przegłosować niebytu przeciwko bytowi, zła przeciwko dobru. Są pewne zasady, których nie można wykreślić z naszego życia. Więc myślę, że zawsze jest wartościowszy człowiek, który ma odwagę być sobą, być wierny swoim sumieniu, nawet jeśli stanie sam jeden przeciwko wszystkim. Pana Jezusa też przegłosowano, że ma być zabity, albo Sokratesa. Był niewinny. I dlatego myślę, że chrześcijaństwo to jest wielka i piękna droga życiowa, ale niekiedy trudna i może dlatego tak piękna, że stawiająca niekiedy trudne wymagania, ale dająca za to wielkie satysfakcje.
Jeszcze wracając do obrad, co dla księdza arcybiskupa było tutaj jakimś takim największym odkryciem?
Cieszę się, że wiele tych myśli, które jeszcze kilkanaście lat temu były przekreślane, wracają i potwierdzają się. Na przykład raduje mnie bardzo, że ta jednomyślność biskupów w wierności nauczania kościelnego jest ciągle bardzo ważna, że doświadczenie Kościoła poprzez te kontakty z biskupami innych krajów się ubogaca, że niektóre intuicje duszpasterskie Jana Pawła II, które wyniósł z Polski, on je rozwinął, ale z tamtego Kościoła wyniósł. Z tych doświadczeń korzystają dziś Europa i świat, chociażby Dzień Młodych. Daje mi to wielką satysfakcję, że trzeba trwać w tych przekonaniach, i mieć bardzo otwarte oczy i uszy i serce na nowe drgnienia życia kościelnego i zapotrzebowania świata, na nowe bóle. Ale myślę, że można mieć zaufanie do Kościoła, w którym jesteśmy ochrzczeni, w którym trwamy. Trzeba żądać i modlić się, ale i stawiać wymagania sobie i innym, żebyśmy byli coraz bliżsi tym ideałom. Ale że w Kościele polskim nie jesteśmy daleko i od trosk, niepokojów i od rozeznania tego wszystkiego, czym żyje Kościół w innych krajach. Mamy za co dziękować Panu Bogu, chociażby za powołania, za tych świeckich, którzy coraz pełniej, nawet i do niektórych gałęzi trudnych życia społecznego, do politycznego, chcą wnosić te ideały zgodne z sumieniem, zgodne z dekalogiem. Trzeba im pomagać, ale trzeba im wymagania stawiać, sobie stawiać i innym. Myślę, że też trzeba troszczyć się o to, żeby ksiądz był coraz bliższy ludziom, żeby nie odszedł ani w sposobie myślenia, ani w stylu życia od ludzi. I odkrywam to właśnie, że są to te troski nasze, które się powtarzają na naszej konferencji Episkopatu i które ciągle tu też są, czyli że żyjemy w jednym krwiobiegu, oddychamy jednym powietrzem. Miejmy nadzieję, że i owoce, które kiedyś będziemy zbierać w dniu sądu ostatecznego, będą również pozytywne.
Rozmowa z przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski arcybiskupem Józefem Michalikiem kończy nasz sobotni program. Dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia. Laudetur Jezus Chrystus.